Jedyny w Polsce reaktor jądrowy Maria może wznowić pracę w ciągu 2 tygodni. To ustalił w Ministerstwie Przemysłu nasz dziennikarz. Na Morzu Bałtyckim w pobliżu Świnoujścia znaleziono duże złoża ropy i gazu. Radość i niepewność. Z tymi dwoma emocjami zmagają się mieszkańcy Janowa Podlaskiego, który odzyskał prawa miejskie. Na przełomie lipca i sierpnia pracę ma wznowić jedyny w Polsce reaktor jądrowy Maria, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przerwa w eksploatacji trwa od początku kwietnia. Wciąż nie ma zezwolenia na uruchomienie reaktora. Eksperci zapewniają, że wydanie pozwoleń jest na ostatniej prostej.
Te największe wątpliwości związane z przygotowaniem wniosku, tych wszystkich analiz, które są niezbędne właśnie do uzyskania zezwolenia, te najważniejsze problemy zostały już rozwiązane. Analizy, które zostały zaakceptowane przez Państwową Agencję Atomistyki i trwają takie ostatnie właśnie ustalenia związane już z treścią samego zezwolenia, z uzgadnianiem jeszcze ze służbami na przykład zakładowego planu postępowania awaryjnego, także jesteśmy tutaj naprawdę na ostatniej prostej.
Czy w ciągu 2-3 tygodni reaktor może wznowić pracę?
Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało i wydaje się, że jest to dzisiaj jak najbardziej realne.
Przekonuje dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Przemysłu Paweł Gajda. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kanadyjska spółka odkryła na Morzu Bałtyckim olbrzymie nagromadzenia ropy naftowej. Złoże Wolin East znajduje się około 6 km od Świnoujścia i może zawierać nawet 22 miliony ton ropy naftowej oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej.
Gdyby to faktycznie było co najmniej 22 miliony ton zasobów wydobywalnych, to można powiedzieć śmiało, że to jest największe odkrycie złoża ropy naftowej na ziemiach polskich, co najmniej po II wojnie światowej. Myślę, że to po takim potwierdzeniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i przeprowadzeniu inwestycji, mogłoby spowodować, że wydobycie ropy w Polsce mogłoby wzrosnąć z obecnego poziomu 700-900 tysięcy ton rocznie ze wszystkich kopalń do poziomu może 2 milionów ton rocznie, może troszeczkę więcej.
Mówił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos. Główny geolog kraju musi teraz potwierdzić to złoże, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Wiceszef resortu klimatu dodał, że koncesja kanadyjskiej spółki na wydobycie będzie wymagała decyzji środowiskowej.
Cieszą nas takie fakty.
Sławosz Uznański-Wiśniewski w czwartek wróci do Polski. Polski astronauta przechodzi obecnie w niemieckiej kolonii rehabilitację po 20-dniowym pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Ignis. Uznański-Wiśniewski w Polsce spędzi tydzień, później znów poleci do Stanów Zjednoczonych. Radość pomieszana z niepewnością. Tak mieszkańcy Janowa Podlaskiego reagują na odzyskanie praw miejskich przez miejscowość. Status miasta wraca po 80 latach. Od przyszłego roku Janów Podlaski znów będzie miastem. Czy mieszkańcy popierają tę zmianę?
Tak najbardziej. Nareszcie jak przyjadę do teścia, to powiem, przyjechałem do miasta. Dużo zakładów pracy, bazylikę mamy, zamek biskupi mamy, turystów dużo mamy.
My jesteśmy pierwszą taką gminą, mamy przetarte drogi, więc myślę, że tymi ścieżkami pójdziemy, które są już przetarte i będzie to z korzyścią.
I cieszymy się i troszkę mamy wątpliwości, ponieważ wydaje nam się, znaczy mi konkretnie, że być może wzrosną podatki.
Podatki czy koszty wywozu śmieci nie mają związku z uzyskaniem praw miejskich. Są podejmowane uchwałą też przez Radę Gminy, natomiast nie ma żadnej zależności między właśnie tym, że uzyskamy prawa miejskie od stycznia.
Dodaje wójt Janowa Podlaskiego Karol Michałowski. A rozmawiał z nim nasz reporter Igor Skrzypek. Przed nami teraz druga część poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej Piotr Salak pytał swojego gościa, wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat, o spotkanie Adriana Zandberga z prezydentem elektem Karolem Nawrockim.
Pani się spotka z Karolem Nawrockim?
Nie planuję takiego spotkania przed zaprzysiężeniem. Jeśli prezydent będzie chciał się z nami spotykać, a mam nadzieję, że tak, po zaprzysiężeniu, to oczywiście w sprawach konkretnych, w sprawach dotyczących dobrych zmian dla ludzi, uważam, że powinniśmy się z nim spotykać, bo ostatecznie prezydent podpisuje lub nie ustawy, które wychodzą z Sejmu i próba jakiegoś dialogu z prezydentem powinna być podejmowana.
A jak pani patrzy na możliwość współpracy Karola Nawrockiego z tym rządem, z rządem Donalda Tuska?
Ja nie mam złudzeń. Myślę, że to będzie trudna współpraca.
A co to znaczy myślę, trudna? Że to będzie wszyscy współpraca... mówią, że to jest trudna współpraca, ale czy to będzie prawdziwa wojna? Czy to będzie nieustający konflikt, pani zdaniem? Czy to po prostu będzie... No trudną o trudnej współpracy też można mówić między prezydentem Andrzejem Dudą i rządem
Donalda Tuska. To prawda. Ja jedyne, co na czym się mogę opierać, to są doniesienia medialne, ponieważ nie mam bezpośredniego kontaktu w tej chwili z prezydentem elektem, ani nie wiemy do końca też, kto będzie wchodził w skład jego gabinetu, po czym moglibyśmy wnioskować więcej. Natomiast uważam, że ja bym chcę zakładać, że jednak prezydent Nawrocki nie będzie torpedował absolutnie wszystkich działań rządu, no ponieważ te działania są po prostu służą ludziom. Nie wyobrażam sobie, żeby nowy prezydent wetował na przykład właśnie czy ustawy mieszkaniowe, czy ustawy zwiększające, nie wiem, ustawy pozwalające na lepsze funkcjonowanie emerytów, czy ustawy, które mają na celu wprowadzić, nie wiem, tańszą energię. No, mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli liczyć na współpracę i na jednak dobrą wolę prezydenta.
Pani marszałek, mówi pani, że tak, nie widziałaś pani z prezydentem elektem Karolem Nawrockim, a może pani rozmawiała z kolegą wicemarszałkim Senatu, Michałem Kamińskim?
Niestety nie miałam tej okazji. Bardzo żałuję.
A chętnie pani
liczyliśmy, że pan marszałek... Bardzo chętnie bym porozmawiała, co przecież już nam się zdarzało. Mamy gabinet ścianę w ścianę, więc niestety pan marszałek nie pojawił się na ostatnim posiedzeniu Senatu, nad czym bardzo, bardzo bolejemy, bo też nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia, a w końcu jest pracownikiem Senatu i jak każdy pracownik powinien swojej przełożonej, pani marszałek Kidawie-Błońskiej, takie usprawiedliwienie przedstawić.
No usprawiedliwienie nie mam, ale pojawić. Pytanie jest pewnie też takie, jak wyglądały jego kontakty chociażby z panem Bielanem. O to by pani zapytała Michała Kamińskiego?
Zapytałabym go na pewno, co to był za pomysł, żeby pod osłoną nocy spotykać się w prywatnych mieszkaniach skompromitowanych polityków. Ale no w tej chwili, szczerze mówiąc, dla mnie większym problemem jest to, że pan marszałek uchyla się od swoich obowiązków jako marszałek. My naprawdę w prezydium Senatu mamy konkretne obowiązki do wykonania.
No dobrze, a powinien przestać być wicemarszałkiem Senatu?
Pan marszałek jest wicemarszałkiem Senatu dlatego, że taką decyzję podjęło Polskie Stronnictwo Ludowe i my stoimy nadal na stanowisku, że jest to decyzja PSL-u. PSL powinien tę decyzję podjąć. Nie ingerujemy w decyzje personalne naszych koalicjantów. Natomiast dla mnie argumentem za tym, że pan marszałek... że powinno się to rozważyć, jest właśnie to, że pan marszałek uchyla się od swoich obowiązków.
Ale rozważyć co? Odwołanie Michała Kamińskiego?
Odwołanie pana Kamińskiego, tak. Ale tak jak mówię, to jest decyzja PSL-u. Ja tylko sugeruję moim kolegom, żeby zwrócili na to uwagę.
Pani całą odpowiedzialnością za spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim obarcza Michała Kamińskiego?
Nie, panie redaktorze, pan marszałek jest drugą osobą w państwie, na pewno ma własną wolę i podejmuje sam decyzję. Natomiast ja uważam, że powinniśmy po prostu już, że myślę, że dalsze dyskusje na temat tego spotkania nie mają większego sensu. To spotkanie się odbyło, wszyscy wyraziliśmy swoją opinię na jego temat, jedni go bronią, inni go krytykują, ja jestem w gronie tych drugich raczej, ale przede wszystkim czas, żebyśmy szli do przodu. Mam nadzieję, że skończą się wreszcie negocjacje w sprawie konstrukcji rządu, że będziemy mogli wrócić do już pełnej pracy w pełnym wymiarze i że będziemy mogli wreszcie skupić się na dowożeniu tych spraw, co do których się umówiliśmy, wśród których jest na przykład zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, wśród których są właśnie kolejne programy mieszkaniowe, które już czekają na zatwierdzenie przez premiera. Już wyszły z ministerstwa spod ręki ministra Lewandowskiego, albo zaraz wyjdą kolejne sprawy, które są po prostu załatwione.
Pani marszałek, a propos spotkań z ciekawymi ludźmi, pani się spotkała z Adrianem Zandbergiem już po wyborach prezydenckich?
Jesteśmy, spotykamy się regularnie w Sejmie. Pracujemy w tym samym
Sejmie.
Zakładzie,
myślałem,
więc
się spotykacie
trudne.
Na kawę i często rozmawiacie o przyszłości lewicy na przykład.
Nie, nie mamy takich spotkań. Także dlatego, że po prostu bardzo dużo się dzieje i jesteśmy, Adrian Zandberg również jest w trasie i nie mamy takich spotkań w tej chwili.
A to znaczy, że nie warto rozmawiać o przyszłości lewicy?
Uważam, że absolutnie warto.
Jeżeli warto, to porozmawiamy chwilę na ten temat.
Uważam, że tak, bardzo proszę.
Czy pani w takim razie jest bliżej, tak w sensie trochę programowym, trochę mentalnym do Włodzimierza Czarzastego czy do Adriana Zandberga?
Ja programowo my się specjalnie nie różnimy. Ani Partia Razem, ani Klub Lewicy. Jeśli spojrzy pan na nasze programy, to one są właściwie takie same. Trudno, żeby było inaczej. Przez 5 lat tworzyliśmy wspólny klub. Razem szliśmy do wyborów w tym czasie. Razem te programy tworzyliśmy. Jeśli chodzi, różnimy się strategią polityczną, różnimy się podejściem do tego, w którym punkcie powinna być lewica. I dlatego ja zostałam w klubie lewicy, bo ja podzielam ten pogląd i wicemarszałka Czarzastego, i premiera Gawkowskiego, i wielu polityków i polityczek lewicy, że lewica powinna robić wszystko, żeby swój program mogła realizować tu i teraz. Ten program, za którym głosowało przecież tysiące ludzi.
Tak, ale wie pani, że wejdę w słowo pani marszałek, bo pytam o to, o czym też pisze, o czym mówi na przykład doktor Tomasz Markiewka, na pewno pani znany doskonale.
Oczywiście.
Autor książki chociażby Lewica dla opornych i mówi tak, że przed lewicą jest taki wybór, że albo będzie lewica Biejat i Dziemianowicz-Bąk, albo lewica Czarzastego. Nie ma innego wyboru i to trzeba szybko zdecydować i to teraz trzeba zdecydować. To pani w takim razie jest, a pani cały czas jest w tej lewicy Czarzastego. No to w takim razie co? Nastąpi podział?
Razem z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk.
A razem z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk.
To nie jest kwestia podziału, tylko kwestia wyboru. W tym roku, pod koniec tego roku, nowa lewica ma wybory wewnętrzne i zdecyduje, w tych wyborach startuje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, za którą ja nie tylko mocno trzymam kciuki, ale również którą wspieram w tej wewnętrznej kampanii i to nowa lewica, jej członkowie podejmą decyzję, kto będzie stał na jej czele. Także
I to te wybory zdecydują o tym, jaka będzie ta nowa lewica na najbliższe lata? Czy to będzie właśnie taka lewica ludzi związanych bliżej z panem Czarzastym, czy ludzi związanych na przykład z panią, czy z panią Dziemianowicz-Bąk?
Wie pan, tutaj nie chodzi też o to, żeby odsuwać jednych ludzi i wysuwać na ich miejsce drugich. To ja uważam, że potrzebna jest ta zmiana pokoleniowa. To mocniejsze dojście do głosu polityków z mojego pokolenia, bo po prostu tego też oczekują wyborcy. Myślę, że to jest jasne dla nas wszystkich. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby starszych polityków odsuwać od robienia tej polityki, od wpływu na lewicę. Bo ja widzę wielką wartość we współpracy międzypokoleniowej. Widzę wielką wartość w dokonaniach, które przeprowadzili starsi koledzy i koleżanki, w ich doświadczeniu, w ich wiedzy. Więc ja nie chciałabym, żeby to była opowieść o jakimś konflikcie i dzieleniu. To jest opowieść o pewnym wyborze, o pewnym pójściu dalej konkretną, konsekwentną ścieżką.
Mówiła Piotrowi Salakowi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Rozmowy w całości możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.